katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Zawsze dziewica przy mikrofonie, ojciec Benedykt. Gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja, a zwłaszcza tych, którzy są zaangażowani w budowę pomnika KL Warszał, aby upamiętnić ofiary tego obozu zagłady. Są z nami sędzia Maria Trzcińska, profesor doktor habilitowany Romuald Szeremietiew, inżynier Jacek Szuder oraz senator Tomasz Felix. Wójcik, bardzo gorąco i serdecznie witamy w naszym studiu. Dziękujemy za pierwszą część telewizyjną i teraz już na falach Radia Maryja zamieniamy się w słuch.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani sędzia, jak zwykle zdecydowanie, dobitnie. Sąd nad pomnikiem KL Warszał to temat naszego spotkania. Pani sędzio, w czym rzecz?
Dzisiaj chciałam pokazać stronę mniej znaną KL Warszał, mianowicie związki zbrodni KL Warszał ze zbrodnią katyńską. To wydaje się niemożliwe, a prawdziwe, prawdziwe, najbardziej prawdziwe. Ksiądz prałat Peszkowski, który był honorowym przewodniczącym sprawy budowy pomnika dla Polaków wymordowanych w KL Warszał, przed śmiercią przekazał mi swoje opracowanie groby Warszawa w grobach Katynia. I ze ścisłością wagi naukowej i historycznej wykazał, że na 23 777 zamordowanych w Katyniu Polaków spośród oficerów i inteligencji 3307 imiennie ustalił, to byli mieszkańcy Warszawy, właśnie głównie inteligencja. Ale nie na tym kończą się związki. Mianowicie po układzie Ribbentrop-Mołotow w sierpniu 1939 roku, zaraz po okupacji niemieckiej po 1 września i po 17 września okupacji sowieckiej, już w styczniu spotyka się w Krakowie, a potem w Gestapo, spotyka się Gestapo i NKWD. Tematem jest sposoby skutecznej walki z polskim ruchem oporu, inteligencją i oficerami. Wynikiem tego jest już w styczniu, proszę zauważyć, 40 roku powstaje tajna ekspertyza policji niemieckiej. Proszę posłuchać tytułu: o podstawach prawnych i demograficznych polityki niemieckiej w Polsce, wskazującej jako ostateczny cel likwidację substancji narodu polskiego. Ta substancja to właśnie inteligencja, kierownicze warstwy, w nadziei, że jak jej nie będzie, naród polski przestanie istnieć. To jest styczeń, 40 rok, dokument norymberski PS 661, czwarty proces norymberski. W marcu jest słynny rozkaz Stalina i decyzja biura politycznego o likwidacji oficerów polskich i inteligencji znajdujących się w Katyniu i w związanych z nim obozach, gdzie znajduje się właśnie przedstawiciele inteligencji polskiej. To jest 5 marca, a w lutym 40 roku, powstaje, Frank dostaje na biurko plan Papsta, który przewiduje likwidację stolicy narodu polskiego. Likwidację pod względem urbanistycznym i ludzkim. w kwietniu i w maju rozpoczyna się wywózka i mord oficerów i inteligencji określonej skrótem w Katyniu, a tu w Polsce rozpoczyna się inteligenc w generalnej guberni, inteligenc akcją i akcja AB, kwiecień, maj, która trwa do lipca, faktycznie do 41 roku, w której morduje się inteligencję według list, z którymi ZIPO SD weszło za żołnierzami Wehrmachtu 65 tysiącami nazwisk inteligencji oficerów polskich. I tych morduje się w ramach inteligencji akcją Tannenberg i właśnie akcją AB. To się dzieje w tym samym czasie. Katyń i właśnie AB w generalnej guberni. Proszę Państwa, następuje następny etap w generalnej, w Związku Radzieckim następują wywózki. Tu następuje w generalnej guberni 9 października 42 założenie obozu. Dlaczego od razu go nie założyli? Dlatego, że gdyby musieli najpierw zlikwidować inteligencję i oficerów generalnej guberni, gro ich, bo gdyby w Warszawie ich nie zlikwidowano, to do obozu, zbudowania obozu by nie doszło. Tu była centrala ruchu oporu, tu była delegatura rządu i ruch oporu Polski nie dopuściłby do zbudowania obozu koncentracyjnego. Dlatego oczyścili przedpole najpierw z inteligencji, a potem przystąpili do zbudowania obozu koncentracyjnego, jak wiadomo, mającego w programie swym likwidację stolicy narodu polskiego. I potem następują łapanki, tu przewozi się, tam wywozi się w głąb z Wołynia i z Kresów Wschodnich wywozi się w głąb Związku Radzieckiego, często kończący śmiercią, a tu łapanki do gazu, do zainstalowanych już i działających 5 lagrów i komór gazowych. W ten sposób obaj, co więcej Państwu powiem, że współpraca ta miała wyraz nawet jeszcze w czasie powstania NKWD i Gestapo. W czasie powstania niemieckie obiekty oznaczone były flagami Wehrmachtu. I proszę zauważyć, tych obiektów nie bombardowali Rosjanie. Tych obiektów niemieckich zostawili. Natomiast bombardowali powstańcze właśnie skupiska i pozostałą część Warszawy. W ten sposób mamy związki, obaj okupanci mieli wspólny cel strategiczny. Pozbawić substancji narodu polskiego, inteligencji i stolicy, która pozbawiona mózgu nie będzie jako naród już więcej mogła funkcjonować. Stąd, proszę Państwa, będziemy walczyć jak o Katyń, tak będziemy walczyć o prawdę o KL Warszał i o pomnik dla niego. Jaki ten pomnik miał być według najszczerszych i udokumentowanych właśnie i zamierzeń i według dokumentacji pomnik na skwerze Pawełka, gdzie w pobliżu znajdowały się komory gazowe i granica przy ulicy Prądzyńskiego, gdzie leżą komory, gdzie leżą gazownie miejskie i gdzie leży skwer Pawełka, ulica Prądzyńskiego była granicą obozu. Jaki miał być ten pomnik? Pomnik miał być mieć 5 kolumn, miał mieć 5 kolumn, bo tyle było właśnie lagrów, a zwieńczony miał być orderem Virtuti Militari, który Warszawa dostała od rządu emigracyjnego już we wrześniu 39 1939 roku. Od pomnika prowadzi aleja. Ulicy Prądzyńskiego, obozowej ulicy Prądzyńskiego do Kasprzaka. Aleja ta, w alei tej miał stanąć wszyscy nobliści, których nie ma w Warszawie. Jakbyśmy nie mieli ich, mieli stanąć w tej alei wszyscy nobliści. Miała być to aleja ozdobna, a w tej alei miali studenci i inteligencja wystawiać swoje prace rzeźbiarskie, malarskie. W ten sposób byłoby utrwalanie historii ze współczesnością i z elementem szerokiej edukacji patriotycznej i wysokich wartości moralnych dla przeszłości i właśnie czczenia tego, co tych, którzy właśnie tak straszliwie zostali zamordowani. Proszę pana, byłoby, poza tym zaproponowałam osobiście pani Gronkiewicz-Waltz, żeby od strony, ponieważ Warszawa Zachodnia, która staje się centralą Warszawy, ponieważ jest uboga estetycznie, zaproponowaliśmy, ażeby skwer Pawełka miał estetyczne funkcje, wielofunkcyjny żeby był. A więc oprócz pomnika tego właśnie klasycyzującego, a więc pięknego i tej alei, żeby właśnie powstał ogród, park rekreacyjny dla dzieci. Park rekreacyjny przy takim pomniku, przy takiej alei byłoby to wspaniałe połączenie elementów estetyki dla miasta, które by upiększało miasto w tej części, które jest ubogie i jednocześnie łączyło szeroki aspekt edukacyjny, przyszłościowy. Niestety to wszystko pani Gronkiewicz-Waltz usiłuje sparaliżować, jak już mówię, na książce, w oparciu o książkę, w której zawarty jest sfałszowany materiał dowodowy, a szczególnie mapa obozu, która sprowadza, że był tylko jeden lager, a nie było pięciu, a ten właśnie piąty przy Warszawie Zachodniej, to tam jest właśnie skwer Pawełka, przy ulicy Prądzyńskiego. Tak więc chcę przestrzec to zostało uniemożliwione, bo będziemy teraz to budować pomnik społeczny. Będzie to żywiołowy skład kamyków i kamieni przez dorosłych i przez dzieci. Wszyscy od seniora do przedszkola, od przedszkola do seniora. Wszyscy budujemy na skwerze Pawełka pomnik dla pomordowanych Polaków, którzy pomordowani zostali w ramach zagłady stolicy Polski. Dlatego przestrzegałam i chcę tu publicznie przestrzec szkoły, przestrzec wydawnictwa, biblioteki, księgarnie, przed nabywaniem książki Bogusława Kopki, która jest, muszę nazwać po imieniu, jest po prostu sfałszowaną kompilacją. Muszę jednocześnie przestrzec i przed tymi, którzy uzurpują sobie niejakie prawa do wypowiadania się na temat pomnika, niejakiego, i uzurpuje sobie funkcję prezesa, którym już nie jest, niejaki pan Rudziński, niejaki pan Terlecki Władysław, proszę państwa, i właśnie pan Kopka. Przestrzegam przed tymi ludźmi, którzy próbują jeszcze wprowadzać w błąd. Kończąc, wszystkich wzywam. Cały naród buduje pomnik dla ofiar, dla Polaków wymordowanych w KL Warszał, który był założony dla likwidacji stolicy narodu polskiego.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pani sędzia Maria Trzcińska wprowadziła nas w dzisiejszy temat. niestrudzona orędowniczka, można powiedzieć, i obrończyni tej prawdy o KL Warszał. Są z nami również profesor doktor habilitowany Ryszard Szeremietiew, senator Tomasz Felix Wójcik i inżynier Jacek Szuder. Suder, tak?
Jestem Romuald, a nie Ryszard, ale
przepraszam.
Też brzmi pięknie.
Też brzmi.
Ryszard Telewizja Serce na przykład, tak.
Tak, tak.
Chociaż mnie czasami też ojcze nazywają Mietek. Panie Mieczysławie gdzieś to mnie powiedział. No to dlatego, że mam rosyjskie nazwisko, Szeremietiew. No i żołnierze, moi podwładni kiedyś je spulszczyli, nazywając mnie Szarym Mietkiem. No i z tego szarego Mietka wywiózł się ów Mieczysław. Ktoś pisze, jak jestem Szary Mietek, znaczy, że mam na imię Mieczysław. Ale jestem Romuald, także...
Wszelkimi sposobami, gdybym próbował wytłumaczyć, dlaczego mając napisane Romuald, przeczytałem Ryszard, nie byłbym w stanie tego uczynić.
Nic się nie stało groźnego.
Ale to za chwileczkę pan senator Tomasz Felix Wójcik na temat tego pomnika KL Warszał, ale jeżeli tak przypadkiem się stało, że wywołaliśmy pana profesora i tak. Również ministra. Pan był taki czas, że nie wiem, czy miał zaszczyt, czy też nie, ale pracował razem z kandydatem na prezydenta obecnym.
Rozumiem, że ojciec ma na myśli kandydata z dwójką, tak? I z wąsem tego. Tak, bo znam również drugiego kandydata Jarosława Kaczyńskiego.
Tak, mi chodzi o tę współpracę bardziej w Ministerstwie Obrony Narodowej.
No tak, no rzeczywiście był taki okres w rządzie, którego premierem był Jerzy Buzek, obecny zresztą polityk Platformy i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Ministrem przez pewien czas był pan Komorowski, po tym jak przestał być tym ministrem obrony Janusz Onyszkiewicz z Unii Wolności, a ja cały czas byłem, to się nazywało stanowisko sekretarz stanu, pierwszy zastępca ministra obrony narodowej. I mogę powiedzieć tak, że mam złe doświadczenia, jeśli chodzi o współpracę z panem ministrem Komorowskim. Ja byłem w trudnej trochę sytuacji, ponieważ starałem się bardzo, żeby spory czy różnice między nami nie ujawniały się publicznie, ponieważ media bardzo były szczęśliwe, jeżeli udawało się wytropić jakiś konflikt w rządzie, no i to było strasznie nagłaśniane. No, nie byliśmy specjalnie lubiani i no i tutaj, powiedziałem, starałem się jakoś tego unikać, ale mogę dzisiaj powiedzieć spokojnie i z pełną odpowiedzialnością. To była bardzo zła współpraca. Pan minister, jak się okazało, przy pomocy Wojskowych Służb Informacyjnych badał, czy ja przypadkiem nie jestem przestępcą. Następnie doszło do zdarzeń, które sprawiły, że mój współpracownik trafił na wiele miesięcy do aresztu śledczego. No, ja zostałem odwołany. I to była decyzja pana ministra. Pan minister wtedy złożył oświadczenie bardzo istotne i ważkie. Mianowicie powiedział, pytany przez dziennikarzy, a co będzie, jeżeli się okaże, że Szeremietiew jest niewinny? Na co wtedy pan Komorowski powiedział tak. Ja wiem, że podejmuję trudną decyzję. Czasami polityk musi takie decyzje podejmować i ja wiem, jaka jest odpowiedzialność polityka, jeżeli pomyli się podejmując taką decyzję. A więc gdyby się okazało, że pan Szeremietiew rzeczywiście jest niewinny, no to będzie oznaczało koniec mojej kariery politycznej, bo jako człowiek honoru nie będę mógł dalej wykonywać żadnych funkcji publicznych. No to pamiętam, bo trudno nie zapamiętać takich ważnych deklaracji. No i jak państwo wiecie, bo rozmawialiśmy o tym w Radiu Maryja, przepraszam panie sędzią, że, ale to zostałem wywołany przez ojca, muszę parę słów o tym powiedzieć. No i kiedy okazało się, że postępowania sądowe, których było wiele, zakończyły się uniewinnieniami mnie i zresztą pana Farmusa też, no to wyglądało tak, że no przynajmniej mógłby pan marszałek obecny wyjść i powiedzieć, że pomyliłem się rzeczywiście, przepraszam. Ale nie. No nic, tylko, że nic nie powiedział, nawet tego nie zauważył. No i pytanie wobec tego, dlaczego kandyduje na prezydenta? Ojcze? Czy ojciec może odpowiedzieć na to pytanie? Dlaczego pan marszałek mimo to kandyduje na prezydenta państwa, skoro twierdził, że kariera się skończy, jeżeli ja zostanę uniewinniony?
To znaczy, odpowiedź jest, wydaje się, bardzo prosta.
Chcę być prezydentem po prostu.
Za wszelką cenę?
No chyba tak, chyba zapomniał o tym, o czym kiedyś mówił. To niestety ja pytany przez dziennikarzy w pewnym wywiadzie powiedziałem, że uważam, że biorąc pod uwagę kategorię kodeksu honorowego Boziewicza, był kiedyś taki kodeks honorowy przed wojną, który mówił, kto ma prawo się pojedynkować, w jakich sytuacjach należy, można kogoś wyzwać na pojedynek i kto ma tak zwaną zdolność honorową, bo wiadomo było, że tylko osoba posiadająca ową zdolność honorową mogła być wyzwana, czyli mogła dać satysfakcję. Otóż osoba, która nie miała zdolności honorowej, a czyn, który popełnił pan Komorowski, pozbawia go zdolności honorowej, nie mogła być wyzwana na pojedynek. No i powiedziałem, że wobec tego ja traktuję pana marszałka jak powietrze. No i on dla mnie nie istnieje, no i nie ma zdolności honorowej. Ale to może w dzisiejszych czasach nie jest takie ważne, prawda? Przynajmniej dla wyborców. Chociaż może dla niektórych jest to ważne. To chciałem powiedzieć tak, że to było wspomnienie. Natomiast ja wiem, że pan senator chce kilka słów powiedzieć. Ja też do poważnego tematu, którym się dziś zajmujemy. Mianowicie, dlaczego należy pamiętać o obozie koncentracyjnym Warszał, KL Warszał? Co z tego wynika dla nas? Nie dlatego, że należy pamiętać, ale co wynika dla nas z tego na przyszłość?
Dziękuję za to wspomnienie. No tak wyszło, chociaż podejmujemy dzisiaj bardzo ważny temat, kluczowy. Temat, którym no, od wielu lat brakuje siły sprawczej, bo inicjatywa jest ogromna, zaangażowanie ludzi też, aby powstał ten pomnik KL Warszał dla upamiętnienia ofiar. I teraz, gdy słuchamy tak wiele obietnic, okazuje się, że wciąż brakuje brakuje konkretnych decyzji. Trzeba o tym rozmawiać, bo jest to jeden z przykładów poszanowania patriotyzmu, ale w tym rozumieniu szanowania historii naszej ojczyzny, naszego narodu i Warszawy, która jest stolicą Polski. I chciałoby się też na gorąco rozpocząć taką, nawet można by powiedzieć, ostrą dyskusję na temat tej debaty, ale czynić tego nie będziemy. Pan senator, jeżeli to można w ogóle nazywać debatą, pan senator Tomasz Feliks Wójcik.
Też małe sprostowanie. Ja byłem posłem trzeciej kadencji, posłem sprawozdawcą związanym z projektem, a później uchwałą Sejmu w sprawie KL Warszał. To tak dla wyjaśnienia. I dlatego tutaj wbrew pozorom ten może lapsus z imieniem Romualda Szemerytewa wcale nie był taki zły i wcale widocznie tak musiało się stać. Dlaczego? Bo Romuald Szemerytew powiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy. O honorze człowieka publicznego. O słowie, o poszanowaniu danego słowa. O poszanowaniu słowa publicznie wypowiedzianego przez osoby i przez instytucje. Ja tutaj chcę nawiązać do słowa, które dał najwyższy organ władzy państwowej, Sejm Rzeczypospolitej. Sejm w 2001 roku, a więc już blisko 10 lat temu, podjął uchwałę jednogłośnie
przez aklamację,
przy pełnej aprobacie wszystkich klubów politycznych, przy braku sprzeciwu choćby jednego człowieka w tym Sejmie, po zbadaniu przez uprawnione osoby, które były wytypowane z różnych klubów, każdy miał prawo się zapoznać z projektem, z dokumentacją, nikt nie wniósł najmniejszego zastrzeżenia. Wszyscy uznali wysoką wartość dowodową przedstawionych dokumentów i opracowań. I Sejm podjął uchwałę, że wobec świetle przedstawionych dokumentów podejmuje uchwałę o konieczności upamiętnienia śmierci męczeńskiej tych 200 tysięcy warszawiaków. I oto co się dzieje po tych 10 blisko latach. Okazuje się, że jakiś tam przedstawiciel, ja tutaj tak mówię troszeczkę pejoratywnie, ale tu chodzi o ważnego przedstawiciela władzy publicznej, jak prezydent Warszawy i Rada Miejska Warszawy, kwestionują uchwałę Sejmu.
To znaczy pani Gronkiewicz-Walc.
Tak, no prezydent miasta Warszawy, pani Gronkiewicz-Walc i Rada Miasta.
I śmie kwestionować.
Kwestionują uchwałę Sejmu.
Śmie kwestionować.
Dlaczego? Dlatego, że im się nie podoba, tak z tego wynika, z tego kontekstu wydarzeń, nie podoba im się ustalenie, że to była taka wielka hekatomba Warszawy. Nie podoba się, że ustalono tak wielką liczbę ludzi zamordowanych i że wyznaczono...
Polaków.
I że wyznaczono miejsce pewną tradycją, skwer Pawełka, na to miejsce, i to była pewna wola narodu, trzeba
to
powiedzieć.
To była granica obozu.
Żeby tam ustanowić to miejsce pamięci, jako miejsce, gdzie będzie pomnik ustawiony. I chodziło właściwie tylko o rzecz pewną formalną, o ustalenie kształtu tego pomnika i jego ostateczne takie formalne zatwierdzenie. Do tej pory sprawa nie została pozytywnie rozwiązana. Co więcej, Rada Miejska razem z panią prezydent ośmielili się zignorować uchwałę Sejmu, dając bardzo wyraźny sygnał, również publiczny.
Ja przepraszam, że słowo wpadam, ale to nie Rada Miejska, tylko cząstka jej złożona z radnych PO.
Ale trzeba też powiedzieć, że no nie, bo to jest w sumie jako końcowy efekt, prawda? Tu mi nie chodzi już o nawet, jak detalicznie zbadamy, kto jak głosował, to można tutaj taką mapę głosowań przedstawiać. Ale chodzi mi o jako organ. Tego nie wolno było zrobić, obojętnie, prawda? Takich rzeczy nie wolno robić. I dają czytelny sygnał społeczeństwu, że oto można lekceważyć prawo, można lekceważyć przepisy, można lekceważyć organa państwowe.
Najwyższe.
I później się dziwimy, że Polacy nie mają szacunku do prawa, nie mają szacunku do władzy, że to się rozprzestrzenia. To jest bardzo poważny problem, który jest na granicy tego wydarzenia, tego problemu, o którym mówimy, obozu Kalwarza. I druga rzecz. Druga rzecz, która dla mnie jest zastanawiająca. Mianowicie, całe życie zawodowe param się nauką. I w pracy naukowej obowiązują pewne kardynalne zasady. Mianowicie, musi być uczciwość w postępowaniu, musi być branie pod uwagę wszystkich okoliczności, musi być badanie wszelkich wątpliwości, jakie się pojawiają i dopiero po zbadaniu wszystkich wątpliwości można formułować jakiś sąd. Tymczasem, co się okazało, że po ustaleniach Komisji do Spraw Badania Zbrodni Hitlerowskich, które komisja jednoznacznie wykazała, że KL Warszawa istniał właśnie w tej postaci pięciu podlagrów, że był to obóz zagłady, że tam eksterminowano 200 tysięcy Polaków, nagle pojawia się teza, że było to 10 razy mniej, że to właściwie Polacy tam byli, może trochę było, ale w mniejszości. I że właściwie nie ma żadnych powodów, żeby ustalać, że było to 5 łagrów, że wszystko to było skoncentrowane wokół getta warszawskiego. I tu proponuje się nową lokalizację tego pomnika. I na czym polega niebezpieczeństwo? Że nowy powiedzmy badacz, bo tak to nazwijmy w tej chwili, biorąc te dokumenty, nie przeanalizował wszystkich dostępnych dokumentów i nie wyraził swojej opinii na ich temat. Miał prawo mieć odmienne zdanie. Miał prawo powiedzieć, że wzbudza jego wątpliwości. To każdy badacz ma do tego prawo. Ale on pominął 80 dokumentów. Pominął. W ogóle o tym nie wspomniał, że takie są. To się nazywa w postępowaniu naukowym rzecz niedopuszczalna. To jest nienaukowe. To nawet nie jest paranaukowe. To jest niedopuszczalne. I na takiej podstawie nie wolno formułować naukowych sądów. to ma swoje bardzo poważne skutki, dlatego że w ten sposób tworzy się zafałszowanie historii.
Brawo.
Bo w ten sposób powstają nowe publikacje, nowe książki i kiedy przychodzi nowe pokolenie młodych ludzi, którzy mają zalew informacji, które mają szum informacyjny i czasami nie trafiają nawet na źródłowe dokumenty, tylko na opracowania, tworzą te właśnie ten zalew ten informacji, tworzą fałszywą bazę, a z tego wynika fałszywy pogląd o naszej historii. I to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna i niebezpieczna. Z tym się nie możemy pogodzić. Z tego powodu, choćby trzeba było tu przyjechać do Radia Maryja i do telewizji, to mam 50 razy, przyjadę 50 razy, powtarzając to z uporem maniaka. Niech mnie ludzie nazywają Szołomem, niech jak chcą mówią, ale w imię prawdy nie wolno z tego zrezygnować. Niech pan Kopka, jeżeli, bo on jest autorem tej książki, niech się odważy te 80 pominiętych dokumentów naukowo przeanalizować i niech poda powód, dla których odrzucił te dokumenty, dlaczego je pominął. Chciałbym tę jego naukową pracę zobaczyć. I chciałbym zobaczyć wszystkich recenzentów, którzy taką pracę naukową pozytywnie zaopiniują. Myślę, że o tym trzeba bardzo wyraźnie mówić. Nie wolno tego wijać w bawełnę. I ostatni akcent. Pani sędzia wspomniała tutaj o tej spontaniczności budowy pomnika. Pomnik buduje swoim bohaterom naród. Nie władza. Żaden prezydent, żadna rada nie buduje pomnika. Naród buduje. Władza ma obowiązek wykonać wolę narodu. Naród poprzez Sejm, to nie Sejm nawet się wypowiedział, naród wypowiedział się poprzez Sejm, że chce tego pomnika i to 10 lat temu. I teraz naród, jeżeli lokalna władza to zmienia, ma wszelkie prawo spontanicznie dokończyć tego dzieła tam, gdzie je zaczął.
Tutaj widzę takie sprzężenie niezwrotne może, ale następne.
Pan inżynier Jacek.
W książce doktora Kopki widnieje szkic, który jest troszeczkę szkicem okaleczonym. Jest to dokument Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich, który był przesłany do prokuratora w Monachium w 1994 roku, na którym widnieje, jest zweryfikowana mapka, potwierdzona mapka tutaj przez stronę polską, na której widnieje tunel w Warszawie Zachodniej oraz napis komora gazowa ze strzałką. Tego nie ma. Komory gazowej nie ma, strzałki nie ma.
Ale gdzie nie ma?
U doktora Kopki.
To znaczy na tej sfałszowanej mapie.
Tak.
Trzeba wyraźnie
powiedzieć. Na tej sfałszowanej mapie. I tutaj jest tak, jeśli nie ma komory gazowej, to nie ma ofiar. Jak nie ma ofiar, no to...
To znaczy nie ma takiej ilości.
Ilości ofiar. W tym momencie można zawężyć po prostu straty Warszawy, ludności. I tutaj widzę bardzo niebezpieczną sprawę. I w 1989 roku ekspertyza biegłych, która powstała na zlecenie Głównej Komisji Zbrodni Hitlerowskich, stwierdziła jednoznacznie, ja to czytałem w telewizji o godzinie 18 w programie, nie będę tego przytaczał może, ale podam tylko, kto tą ekspertyzę opracował. Doktor inżynier Antoni Tarnogrodzki, specjalista w dziedzinie projektowania tuneli aerodynamicznych z Politechniki Warszawskiej. Doktor Piotr Kikowski, specjalista w dziedzinie mechaniki cieczy i gazów Politechniki Warszawskiej. Major magister inżynier Bogusław Modrzejewski, specjalista w dziedzinie inżynierii wojskowej z Wyższej Oficerskiej Szkoły Inżynieryjnej. Magister inżynier Andrzej Malinowski, specjalista w dziedzinie budownictwa z Biura Projektów Warcent w Warszawie. Wyżej wymienieni biegli w sprawie tej wydają zgodnie następującą opinię. Przedmiotem ekspertyzy jest był kompleks obiektów składający się z dwóch bani na międzytorzu, dwóch wentylatorni z szybami i dwóch tuneli pod torami. Konkluzja tego, końcowe stwierdzenie jest taki. Stan bowiem tych urządzeń wskazuje jednoznacznie, że były one urządzeniami komór gazowych z czasów okupacji hitlerowskiej. To jest dokument bardzo ważny. Nikt go nie śmie po prostu nawet dezawuować. Natomiast jest jeszcze masa zeznań świadków, które są w Instytucie Pamięci Narodowej, które są, te zeznania są niekiedy makabryczne odnośnie gazowań, odnośnie tracenia w komorze gazowej. Ja muszę przeczytać przynajmniej jedno takie fragment zeznania, ponieważ to jest, nie jest nagłaśniana sprawa, a wypadałoby, żeby to doszło do większej ilości Polaków. Zeznanie świadka Feliksa Jedynaka. Protokół z 4 stycznia 1989. W trakcie okupacji hitlerowskiej pracowałem w parowozowni Warszawa-Praga w charakterze maszynisty parowozu. W okresie do powstania warszawskiego obsługiwałem parowozownię w Warszawie Wschodniej, Praga-Warszawa i w Warszawie Zachodniej. Stąd wiadomo mi, że w Warszawie Zachodniej była część koncentracjon Lager Warszał. Widziałem tam rozlokowane baraki z więźniami polskimi i żydowskimi. Pracownikom kolei i okolicznym mieszkańcom było powszechnie wiadomo, że w tunelu w ciągu ulicy Bema hitlerowcy wykonywali egzekucje na więźniach obozu. Osobiście wielokrotnie widziałem, szczególnie po nocach, jak z tego tunelu wynoszono ludzkie trupy. Trupy te wynosili więźniowie. Nie były to pojedyncze zwłoki, ale całe grupy trupów. Zwłoki rzucano na ciężarowe wozy policyjne, oznakowane literami WH, które odjeżdżały w kierunku Woli. Komando śmierci, TOT Komando, zbierało zwłoki zamordowanych i zmarłych w całym obozie i w tym tunelu w Warszawie Zachodniej. Przyjeżdżało po 2-3 samochody ciężarowe, które więźniowie pod eskortą niemiecką rzucali, na które więźniowie pod eskortą niemiecką rzucali martwych. Członkowie tego komanda, w którym przy konwoju pracowali Polacy, mówili nam, że zwłoki z tunelu wywożą na spalenie do krematorium na Gęsiówkę. Widziałem osobiście, jak pod tunel przyjeżdżał niemiecki samochód ciężarowy z załadowanymi butlami. Butle te robotnicy wtaczali do tunelu. W butlach był jakiś rodzaj gazu. Butle miały około 1,20 m wysokości i średnicy 25 cm. Te butle miały kolor jasny. Inny rodzaj przywożonych zbiorników gazowych był dużo niższy, w granicach 60 cm wysokości i średnicy około 50-60 cm. My wiedzieliśmy, że w tych butlach dowożony był gaz. W czasie, gdy byłem obecny w parowozowni, widziałem takie butle wielokrotnie. W samochodzie, z którego wyładowywano, mogło być nawet ponad 70 butli. Na wynoszonych zwłokach nie widziałem śladów ani krwi, ani postrzałów, natomiast dostrzegaliśmy ślady od pobicia. Butle z gazem i zwłoki bez postrzałów widziałem w okresie od wiosny 43 do powstania warszawskiego. Wśród zwłok, które nie miały śladów, postrzałów ani pobicia, rozpoznałem swojego kolegę, Żyda nazwiskiem Szlomek Zawiszyński. On razem z innymi został załadowany na samochód i wywieziony na spalenie. W tunelu przerzucony był szlaban od strony Ochoty. Za szlabanem stał wachman z psem. W odległości około 3 metry od szlabanu, w prawej ścianie tunelu, były jakieś drzwi, ale do jakiego pomieszczenia prowadziły, nie wiem. W głębi tunelu było ciemno, świeciła jakaś mała żaróweczka i nie można było dokładniej rozeznać jego wnętrza. Wlotowe ściany tunelu były ciemne. Stojąc na wprost do tunelu, wyziewały z niego opary duszące i wzbierające mdłości. Opary te nie dawały żadnego koloru. Był to niesamowity fetor, który po dłuższym wdychaniu dusił i powodował torsję. Pierwszy raz zwłoki bez śladów postrzałów widziałem w tunelu w okresie przed Wielkanocą 43 i odtąd, jak podałem już do powstania warszawskiego, w czasie pełnienia służby widziałem takie sceny z uśmierconymi ludźmi i ich wywożenie. Zawsze ilokroć do Warszawy Zachodniej przybywałem. Sędzia okazał świadkowi zdjęcia bani na międzytorzu. Świadek oświadcza, że na powierzchni Międzytorza banie te znajdowały się w okresie, kiedy w tunelu Niemcy wykonywali egzekucje. Banie były z cegieł cementowych z metalowymi drzwiami. Chodziły pogłoski, że są to obiekty połączone z wentylatorami, przez które pompowany jest do tunelu gaz lub służący do wentylowania po gazie. Banie te widziałem osobiście w latach 43-44. Koło bań pełnili służbę uzbrojeni Niemcy banszuce. Tych, co byli w tunelu, rozpoznałem, że byli to SS-mani. Wydaje mi się, że jeśli takich zeznań w Instytucie Pamięci Narodowych jest więcej, bo jest, pani sędzia Trzcińska potwierdza to, to wydaje mi się, że tutaj nie ma o czym mówić. To jest ewidentne działanie, według mnie, na szkodę warszawiaków.
Na szkodę sprawy. Szkodę sprawy.
Może coś do tego jeszcze, kilka słów.
Rzecz w słowo, jeśli można.
Proszę, pani sędzio.
Nie udowadnia się rzeczy udowodnionych. Komory są udowodnione. A pan Kopka i związani z nim, mówiąc werbalnie, przecząc werbalnie komorom, nie zdobyli się, choć zapowiadali, że zrobią antyekspertyzę. Nie zrobili przez 10 lat i nikt, do kogo zwracano się, nikt nie podjął się podważyć komór gazowych. To samo jest z ilością ofiar. Pan Kopka napisał, że to było 20 tysięcy, a nie 200. Ale skąd to on to wziął, tę liczbę? Nigdzie żadnego źródła nie podaje. Podaje 20 tysięcy tak werbalnie. Podczas gdy z samego Pawiaka, który był częścią obozu, stracono 37 tysięcy. Jest oficjalne pismo tego muzeum w aktach śledztwa. 37 tysięcy z samego Pawiaka. A obóz miał 5 lagrów plus Pawiak. Więc, a tam 37 tysięcy stracono. A on mówi, że w całym obozie stracono 20, nie podając żadnych źródeł. Natomiast podaje sfingowane, nieprawdziwe dane, które powtarzane i niezdementowane mogłyby się stać pseudofaktami. Dlatego też gorące podziękowanie dla Radia Maria, że w cały świat pójdzie to dementi.
Prosimy, pan profesor Romuald Szeremietiew.
Tak więc mamy tutaj następującą sytuację. Znaczy, z jednej strony ja, przygotowując się też do naszego spotkania i przeglądając różne materiały, trafiłem oczywiście na te rzeczy, o których mówi pani sędzia, pan inżynier, i potwierdzam to, co oni mówią, że są to słowa, są to informacje oparte o powietrze, nieprawdziwe. I spotkałem się też z publicystyką, tak bym powiedział, związaną ze sprawą upamiętnienia ofiar tego obozu koncentracyjnego w Warszawie. I tam wypowiadali się różni. Już nie chcę mówić, jaka to była gazeta, ale to była gazeta, no, która nie darzy sympatią tego typu przedsięwzięć. No i tam jeden mówi, że dajcie spokój z tymi pomnikami już, a ile tego, ja nie chcę na cmentarzu mieszkać, a weźcie, ludzie niech żyją normalnie. No i takie różne historie. I pomyślałem sobie tak. Jak można tego typu opinie wypowiadać, będąc członkiem tego samego narodu? W tamtych strasznych czasach ludzie ginęli dlatego, że byli Polakami. Tylko dlatego często. Nawet nie trzeba było coś specjalnie zrobić, żeby zginąć, żeby być zamordowanym. Po latach, no, znowu jacyś Polacy mówią, że ich to nie obchodzi, że to nie jest ważne, lepiej o tym zapomnieć. Więc może spróbujmy tak przemówić do tych, jeżeli słuchają. Czasami słuchają. Może takim handlowym językiem, przepraszam, że tak powiem. Otóż tak, w działalności gospodarczej rzeczą szalenie ważną jest, aby firma miała dobrą markę. Mówi się nawet, że logo czy tam znak firmy często to są pieniądze duże. Firma chce uchodzić za rzetelną, chce uchodzić za taką, która dostarcza dobry produkt na rynek, chce mieć klientów w związku z tym. No i jeżeli ktoś zarzuca, że ona na przykład coś fuszeruje, no to ta firma się broni wszystkimi sposobami. Broni się marki, ściga się tych, którzy podrabiają pod markę, która jest uznana, jakieś lewe rzeczy wstawiają. Firma, zwykła firma, zajmująca się działalnością handlową, dba strasznie o swoje dobre imię. A teraz mamy, przepraszam, firmę pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Otóż ta Polska ma swoją przeszłość. Ta przeszłość to jest jej marka. Otóż są firmy, przepraszam, że tak powiem, narodowe na świecie, które w przeszłości mają różne brzydkie zdarzenia. Polska takich zdarzeń nie ma. Mało tego. Ta marka, czyli ta nasza przeszłość, to przecież jest nasz glejt, nasza siła w relacjach międzynarodowych. Ja myślę, że spotykamy się jako Polacy, jako naród ciągle z czymś takim, no te obozy koncentracyjne polskie, które się pojawiają, na przykład niemiecki dziennikarz pisze, prawda, że albo no w Stanach Zjednoczonych gdzieś pisze o takich obozach. Dlaczego? Dlatego, żeby zepsuć markę firmy pod nazwą Polska. Po co? Po to, że jeżeli ta polska firma, przepraszam, tak mówię, ale posługuje się tym językiem, wybaczcie państwo, jeżeli ta polska firma będzie miała gorszą markę, to tyle będzie słabsza, tak? Jeżeli Polacy w swojej przeszłości, w swojej historii dotrzymywali sojuszy, byli dobrym, wiernym sojusznikiem, nie zdradzali, wykonywali swoje zobowiązania i zostali oszukani, zdradzeni, jak to się stało po II wojnie światowej w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie, tak? To pytanie jest takie, jak się czują ci, te firmy, które nas właśnie oszukały i zdradziły? I jak teraz możemy rozmawiać z nimi, czy oni są w lepszej sytuacji, czy w gorszej? Ja opowiem państwu, przepraszam, już kończę ten przedługą wywód, ale chcę, żebyście państwo zrozumieli też mój punkt widzenia na to. Otóż tak, w okresie, kiedy byłem ministrem obrony, pierwszy raz to było w rządzie Jana Olszewskiego, wtedy przez krótki okres kierowałem resorta, więc byłem ministrem tak zwanym, kierownikiem resortu to się nazywało, bo prezydent Wałęsa nie bardzo chciał zaprobować, że ja jestem tym ministrem obrony. Otóż byłem z wizytą w Wielkiej Brytanii. No i spotykamy się z panem ministrem po drugiej stronie, prawda? I jeden z oficerów, który tam pracował w ambasadzie, mówi do mnie: panie ministrze, może by coś zrobić, bo my nie mamy dostępu żadnych informacji. No staramy się, żeby tego NATO, a nawet dostępu do biblioteki wojskowej królewskiej nie możemy załatwić. No i ja zgłaszam taki postulat, prawda, panu ministrowi. On spojrzał na mnie i mówi: no, wie pan, to tak, no, to oczywiście rozumiemy, że się zmieniło, ale no musicie nas też zrozumieć, bo wy przez tyle lat byliście we wrogim obozie, prawda? No i teraz, no, nam jest tego. A ja tak spojrzałem na niego i mówię: przepraszam, jesteśmy w Ministerstwie Obrony, nie w MZ-cie, prawda? Nie musimy dyplomacji tutaj stosować. Panie ministrze, niech pan powie, a jak to się stało, że Polska się w tym obozie znalazła? Bo w 40 roku to zajście, żeśmy tu wspólnie, nasi lotnicy, prawda, nasi marynarze, byśmy sojusznikami mieliśmy czy to przypadkiem nie wasz premier z prezydentem Stanów Zjednoczonych spowodował, że my się w tym... No i on się zmienił na twarzy. Widzę, że tak jakoś taką ma dziwną twarz, a z boku miał takiego doradcę, ten doradca mówi: tak, no właśnie ja tu chcę nawiązać do tego, tutaj co pan minister mówi, no oczywiście jego szef, mówi: no właśnie chodzi o to, że Wielka Brytania nie chciałaby popełnić tak pochopnie postąpić jak w 1939 roku. No i ja mówię: przepraszam, czy ja dobrze pana zrozumiałem? Czy to oznacza, że w 1939 roku rząd Królewskiej Mości, wykonując umowę, którą z nami podpisał, do czego był zobowiązany, opowiadając wojnę Niemcom, postąpił pochopnie? A jak to rokuje na naszej współpracy dalszej? No i nastąpiła przerwa w rokowaniach. Po długiej przerwie spotkaliśmy się, doradcy już nie było, no i dostęp oczywiście oficerowie nasi dostali. Otóż, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że ta przeszłość, to co, czego Polacy doświadczyli, jest ogromnie ważna w bieżącej i w przyszłej polskiej polityce. Jest ważna. I jeżeli my będziemy udawali albo zapomnimy, że stolica Polski miała być zniszczona, że obaj okupanci, sowieccy i niemieccy, postawili sobie za cel, po pierwsze, zniszczyć polskie elity, po drugie, wystraszyć i zastraszyć polskie społeczeństwo, bo przecież uderzenie było nie tylko w tych, którzy coś znaczyli. Wybierano ludzi w łapankach, łapano ludzi na przymusowe roboty, zamykano obozy koncentracyjnych i wywożono do Kazachstanu i na Syberię. Jedni i drudzy robili to samo. Były grupy specjalne, z nazwiskami i adresami, które przedtem służby tajne NKWD i Gestapo już ułożyło, zanim nas napadli, a potem była sieć taka, w której 200 tysięcy warszawiaków ta sieć wymordowała w koncentracyjnym lager Warszaw, tak? I nagle okazuje się, że są, przepraszam, polscy historycy, jak mówił pan senator, jak mówi pani sędzia, którzy tak postępują, jak postępują? Nie 200 tysięcy, tylko 20. Nawet gdyby tylko 20, to tylko? Nawet gdyby jeden Polak poległ dlatego, że zginął dla Polski, to może, a to nic się nie stało? Tak nie wolno po prostu postępować i tego wymaga, wydaje się, od nas to, co się nazywa, nie wiem, patriotyzm, miłość ojczyzny, postawa obywatelska, no te rzeczy, które są oczywiste i konieczne i potrzebne, tak? Jeżeli tego nie będzie, to przecież państwa polskiego będzie Polski, nie będzie tej polskiej firmy. No, komuś bardzo zależy na tym, żeby marka pod nazwą Rzeczpospolita Polska źle się kojarzyła.
Ja myślę, że to wiesz, że trzeba było uzupełnić, to tak ładnie zaczął pan Szeremietiew tym takim, powiedzmy, budzącym wyobraźnię przykładem marki, logo firmy. To jest rzecz bardzo ważna. Rzeczywiście, bo jeżeli popatrzymy na dziesięcioletnie przynajmniej walkę o wybudowanie pomnika i z drugiej strony determinację w torpedowaniu tego pomysłu, bo to trzeba powiedzieć, jest determinacja w torpedowaniu pomysłu pomnika, to powstaje pytanie, dlaczego? Bardzo trudno się oprzeć takiemu pytaniu. No, kto ma z tego zysk? Jaka jest korzyść? I tu wydaje mi się, że klucz jest schowany w tym, co właśnie powiedział Romuald Szemierytew, że są inne interesy. Tylko teraz jakie? Otóż zauważmy, że cel powstania warszawskiego jest dość często kwestionowany. Zasadność, że podaje się, że no to był taki romantyczny zryw, który kosztował 200 tysięcy istnień ludzkich, a gdyby się ci ludzie nie powstali, to by przeżyli, dla Polski by mogli coś zrobić. A tu teraz wychodzi druga okoliczność. Jest zmowa dwóch sąsiadów, zresztą notabene, za parę dni jest rocznica wymordowania profesorów lwowskich. Elity, prawda? Którzy z zimną krwią Sowieci po prostu ich zestrzelili. Dlatego, że byli profesorami, dlatego, że byli potencjałem intelektualnym i moralnym Polaków. I teraz pokazuje się, że na tle KL Warszał z 200 tysiącami zabitych Polaków Powstanie Warszawskie nabiera innej perspektywy. Ci ludzie, gdyby nie stanęli, byliby wyrżnięci tak samo jak ci poprzednicy.
O, jeszcze w większym zakresie.
Albo jeszcze większy, bo być może, że powstanie położyło kres właśnie tej eksterminacji. Pan tutaj bardzo dobrze pokazał sytuację od strony technologicznej w czasie audycji telewizyjnej, gdzie było widać, że urządzenia do eksterminacji ludzi były coraz bardziej technologicznie zaawansowane i obliczone na znacznie większy zakres. Tak. Czyli plan Pabsta fizycznej i biologicznej likwidacji stolicy, bo to ważne jest, biologicznej likwidacji stolicy Polski, wcale nie był czymś utopijnym. To nie było coś takiego, co jakaś chora głowa, chora ona oczywiście była, ale że to zupełnie takie nierealne to było.
To było
realne i bardzo konsekwentnie realizowane. I w tej perspektywie to wygląda zupełnie inaczej. To sens powstania warszawskiego, ja muszę powiedzieć, że też często się sobie stawiałem pytanie o ten sens, czy on jest tylko ideowy, czy on jest tylko, to ma znaczenie symboliczne. Ale teraz było widać, że ci ludzie mieli świadomość, że muszą to zrobić, bo inaczej wszyscy zginą.
Drodzy Państwo, rozmawiamy
jeśli
dzisiaj...
Jeśli można dodać jeden fakt do wypowiedzi pana ministra Szeremietewa. Otóż na Zachodzie pojawiają się nie tak rzadko informacje o polskich obozach koncentracyjnych. Otóż Kopka zamieścił sfałszowany plan w swojej książce taki, że Lagry nazywa Lager Koło, obóz Koło. Lager Bonifraterska, Lager obóz Lager w Warszawie Zachodniej nazywa obóz. Innymi słowy podaje, że to były obozy polskie. Proszę Państwo, szukamy źródła, dlaczego na Zachodzie, skąd pojawiają się takie informacje o polskich obozach koncentracyjnych. Macie w książce Kopki zamieszczone na stronie 626 i pojawiły się przedruki. To jest rzecz.
Pani sędzio, drodzy Państwo, goście w studiu.
Ale moralnie.
Ja zastanawiam się nad czymś takim, a mianowicie, że każda duża sprawa ma jakiegoś grosa albo kopkę. Tylko szkoda, że tyle czasu musimy my poświęcać na te nazwiska, wymieniając ich niczym refren. Sąd nad pomnikiem KL Warszał, tak jest temat. Wydaje się, że to nie jest sąd, bo sąd to jest adwokat, to jest obrona, to jest prowadzenie sprawy w sposób rzetelny, naukowy, jak mówił o tym pan senator wcześniej. Tutaj bardziej by to należało nazwać samosądem nad pomnikiem KL Warszał, grupy osób, która stwierdziła, że trzeba tę sprawę uśmiercić. Martwi również to, o czym na sam koniec swojej wypowiedzi mówił pan minister Szeremietiew, a mianowicie, że w wyniku sporu o liczbę ofiar nie budujemy pomnika, nie chcemy upamiętnić miejsca zagłady ludzi, jak gdybyśmy chcieli wymazać to z historii naszego narodu, z historii naszej stolicy.
Wymazać martyrologię narodu polskiego.
To jest jedna, to w zupełności, tak należy to nazwać. Potem mówimy o marce, o logo. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku przypada 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem. Kolejna rzecz przemilczana. 90. rocznica cudu nad Wisłą. Kolejna rzecz, o której nie słyszymy w taki sposób, jakbyśmy chcieli kształtować swój patriotyzm i swoją pamięć historyczną i tożsamość.
400-lecie zwycięskiej bitwy pod Kłuszynem. Piękne, wspaniałe zwycięstwo. Nic. Piękne.
I teraz kolejna rzecz zastanawia. Przez 70 lat najpierw walczyliśmy o słowo Katyń, zbrodnię stalinowską, zbrodnię komunistyczną. Po 70 latach nie możemy doczekać się tego tytułu, jakżeż dla nas ważnego, że to było ludobójstwo. A już 12 tydzień czekamy na jakikolwiek bądź rzetelny werdykt w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem. Te rzeczy myślę, że trzeba w jakiś sposób łączyć, patrząc jak wielka jest historia naszego narodu A jak ona jest też zakłamywana? No przez takie nazwiska, o jakich przed chwileczką Państwo wspomnieli. Pragnę również do naszej dyskusji zaprosić radiosłuchaczy. Telefony do studia 56 655 23 56. To telefon dla Polski Południowej, 55 dla Polski Północnej. Telefony w rodzinie 720 100 100, 720 100 200. Jeszcze dzisiaj podajemy te numery telefonów. Zagranica 48 56 655 23 50, 33 lub 56 655 23 66. Pieśń o mojej Warszawie, Mieczysław Fok.
Uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiew. Tak serce raduje piosenki ty śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisle napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w Aleję i z tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarom swej krwi. I wierz mi, Warszawo, oprócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić.
Połączyliśmy się z panią Ewą Świerczewską. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani jest przewodniczącą Stowarzyszenia Budowy Pomnika Karl Warschau, z tego co...
Nie, ja jestem prezesem Stowarzyszenia Rodzin Warszawskich Warsi i Sawa.
A?
To komitet już przestał istnieć i myśmy zaczęli działać. Ja na wstępie to chcę powiedzieć, że oprócz uchwały Sejmu to była też uchwała Rady Miasta z 2004 roku, z 11 marca, gdzie ta wyraża zgodę, ta Rada, by pomnik pamięci pomordowanych w Karl Warschau stanął zgodnie z wolą Komitetu Budowy, bo wtedy jeszcze istniał, obozu na skwerze imieniem Alojzy Gopawełka w dzielnicy Warszawa Wola. Podpisał Jan Witeska, wiceprzewodniczący. Do tego został dołączony uzasadnienie, tylko takie zdanie przeczytam. Obóz figurował na alianckiej liście obozów koncentracyjnych głównych pod pozycją 832 oraz w aktach 4. procesu norymberskiego obok Oświęcimia i Majdanka. To tyle tak wstępie. No i teraz chcę powiedzieć, my tak jakoś, bo moje stowarzyszenie powstało najpierw w innym celu 8 lat temu, ale gdzieś tak od 2000 tam któregoś roku zaczęliśmy intensywnie działać. Po pierwsze, zorganizowaliśmy 5 protestów na terenie Warszawy. To były 2 protesty na Placu Bankowym. To było wtedy co najmniej o 500 osób. To trwało kilka godzin. Rozdawaliśmy ulotki, taką ulotkę na podstawie książki pani Marii Trzcińskiej, pani sędzi, z planem tego obozu. Rozdawaliśmy informacje o tym obozie. Dawaliśmy też petycje do pani prezydent. Nigdy jej nie widzieliśmy. Chodziłam nawet z jedną panią, która osobiście ją zna. Pani prezydent ma 7 gabinetów w całej Warszawie, więc w tym czasie nie było. Mieliśmy protest we wrześniu 2008 roku pod IPN-em na ulicy Towarowej. Wtedy było ponad 1000 osób, bo mam taką listę zapisaną. Był to protest przeciwko książce doktora Bogusława Kopki. Wtedy też kilka godzin trwało. To też rozdawaliśmy, informowaliśmy warszawiaków. W tym czasie nawet nie tylko warszawiacy byli. Była jakaś pani ze Śląska. No i tam były do końca ich urzędowania. Przebywaliśmy kilka godzin. Krzyczeli niektórzy, Kopka kłamie. Wychodzili bocznym wyjściem. To wtedy panie nasze różni. I młodzi i starzy tam szli. Mieliśmy w 2007 we wrześniu protest przy Muzeum Powstania Warszawskiego. No i jeden ze znaczących też protestów mieliśmy to wtedy, kiedy był wielki protest Solidarności. To było wokół kościoła świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Cały czas wtedy nawet rozdawaliśmy ulotki o Radiu Maria, bo ojciec Grzegorz zostawił mnie 3 paczki w naszym dzienniku i ja wtedy przerażona, że tak dużo, potem się okazało, że za mało. Ludzie rozdawali, informując, to był 2008 chyba rok, taki szli od Nowego Światu w kierunku i nasze panie z dwóch stron, zresztą wokół kościoła świętego Aleksandra były transparenty. Także w tych protestach braliśmy udział, organizując to w okresie głównie tak 2007 roku, 2008. No zima zaczęła w 2008 roku, gdzieś tak od listopada, przenieśliśmy się na obrady stołecznej rady. Jest taka grupa bardzo aktywnych i zaczęliśmy chodzić na te sesje prawie co miesiąc. Ja byłam na 3, to byłam w listopadzie, w październiku, jeszcze wtedy mogłam pewniej chodzić, i w styczniu. I dopiero na 3 pozwolono mnie zabrać głos wyjątkowo. 15 minut do rady przemawiałam. Wtedy była dyskusja, czy stać na nowy pomnik, przeznaczali 3 miliony. Ja im powiedziałam, że te 3 miliony powinni dać dzieciom na mleko i nie szastać naszymi pieniędzmi, także nie potrzeba drugiego pomnika, drugich wydatków na ten nowy pomnik na wprost Padiaka na placu Jury Grzegorzewskiego, tam przy Jana Pawła, i tam na podstawie tej książki. Także ludzie przed sesją przychodzili, bardzo aktywny był pan Marian, moja Bogusia, kilku tam, Andrzej, poeta, i rozdawaliśmy ulotki też informacyjne, i w końcu zrobili sesję, bo wtedy, kiedy ja zabierałam głos, to było bardzo dużo też warszawiaków różnych, bo na te sesje warszawiacy powinni chodzić. Była grupa taka młodzieży, nie wiem, chyba z Pruszkowa, żeby Tybet uhonorować i rąd do Tybetu. Trochę ich tam pogoniłam, ale chcę, dlaczego o tym mówię, bo niedawno jechałam ulicą Lazurową na Bemowo i patrzę, przejeżdżam rąd do Tybetu. Czyli rąd do Tybetu mimo wszystko było już przez Radę, przez panią prezydent zrobione, a nasz pomnik zupełnie nie. I takie akcje, gdy odwołali poprzednie, że tak powiem, no, decyzje Stołecznej Rady i Sejmu, no wtedy my bardzo powiedzieliśmy, że nigdy nie zrezygnujemy i zaczęli już wcześniej znosić, zwozić kamienie. Pierwsze większe kamienie, to nas wspiera znana w Radiu Maryja pani Modelska, Mira Modelska-Krycz, która właśnie dużo poświęciła w Ameryce rozpropagowania naszego tego pomnika i występowała tam na uniwersytecie i różne i zawsze nas wspomaga. I tam już jest wielkie serce w środku krzyż i stojący krzyż przy pomniku. Również w trzech kościołach co miesiąc...
Że ten rzest kamieni ukształtowano pęknięte serce.
Tak. Z tym, że w tej chwili, bo 23 była tam pani Mira, Wojtek, a jeszcze inni i było dołożonych więcej kamieni i to serce już powstało tak wielkie. Ja tam też pojechałam później, bo ja tylko mogę poruszać się, gdy syn mnie zawiezie. Tak duże, tak piękny ten teren, trawa skoszona, flagi i podjęła pani Mira też łącznie z nami, że na 5. rocznicę aktu erekcyjnego, gdzie był ksiądz prałat Peszkowski, gdzie był profesor Murjankowski, bo będzie 9 października tego roku 5. rocznica, przymocujemy do tego olbrzymiego kamienia tablicę, żeby to było wyraźnie, z takiego materiału, jak to mogę to nazwać, to ktoś, kto zna, to jest taka lotnicza pleksa, jest taka szyba, żeby było wyraźniej. No także z panią Mirą współpracujemy i ona duże zasługi zrobiła. Mamy też kontakt z Grzesiem z Kanady, to jest prezes Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego Orzeł Strzelecki i taki zarząd główny Związku Narodowego. Przysłał też mnie tu pismo i właśnie ten pan Grzegorz, a poza tym do pani prezydent też posyłał, z Toronto wysyłane były Związek Narodowy Polski w Kanadzie, zarząd główny. Po prostu chcę podkreślić, że Kanada, Polonia kanadyjska i chicagowska w ogóle w USA więcej wie o Kal Warszaw niż Polacy warszawiacy. Nam się po prostu, no robimy to już od kilku lat i to no już chyba z 6 lat, czy na pewno 6, i te ulotki coraz inne. Gdy uchylili te ulotki, to, przepraszam, gdy uchylili tą decyzję, to pojawiły się ulotki takie 1/4 A4, uchylić kłamliwą uchwałę Rady Miasta Kal Warszaw i o tej prawdzie. Nasi, moi, że tak powiem, panowie i w ogóle grupa, to często jednego dnia dzwonią do mnie, żeby ktoś przyszedł. Czasem początkowo była duża grupa ludzi z transparentami widocznymi. No wtedy szczególnie, kiedy na trzeciej sesji byliśmy i ja przemawiałam, to wtedy pełno było różnych dziennikarzy i opisywali nas i tego. Także nie ustąpimy i oni mają, sprytni są ci z rady, bo oni zmieniają salę. Jest to co miesiąc sesja, która raz po prostu w czwartki przeważnie, nie wiem, chyba drugi czwartek miesiąca, ale salę zmieniają. Przeważnie to nabyło na sali od strony
marszałkowskiej. Pani prezes, pani Ewo, być może z oszczędności.
No nie, to jest takie celowe, złośliwe, że my nie dojdziemy, proszę ojca. Nawet ostatnio to było gdzieś od strony tej, ojciec może nie zna tak Warszawy jak ja, od strony Alei Jerozolimskiej, tam gdzie wejście do kin. Także nasi zupełnie no, są też sprytni i oni co najmniej pół godziny przed sesją przychodzą. Rozwieszają ulotki, rozwieszają transparenty. Ostatnio byli to chyba w czerwcu czy w maju. Było tylko cztery osoby, trzech panów i Bogusia i ode mnie tutaj koleżanka. No i taki zrobili rewetes, bo się im przypominają, że sesję przerwali. Wtedy, kiedy ja przemawiałam, to też sesję przerwali, bo no, widzieli, że nie da rady im teraz to zwołać. Ale i tak oni potem zrobili. Patrzyłam, jak to Platforma głównie, aż sporo tam jest radnych młodych, którzy nie znają historii Warszawy. Ja zadawałam pytania, skąd przybyli, dlaczego nie poznają szczegółów historycznych Warszawy, tylko podnoszą rękę. No, cokolwiek PiS, radni z PiSu jakieś projekty dawali, to zawsze przegłosowali albo nie pozwalali mówić. Nawet jedna tam młoda osoba powiedziała, że już przy Pawiaku jest tyle pomników, że mieszkając tam to już troszeczkę za dużo. Czy nie lepiej, żeby tutaj zostać? I jeszcze jakie ulotki nasze? Tu mamy zawsze takie, nie fałszujcie historii. Gazowano ludzi, wymordowano 200 tysięcy Polaków i kilka tysięcy innych narodowości. Jest też kolorowe zdjęcie kościoła tego
Pani prezes, jeszcze jedno takie bardzo
nie
krótkie
słyszę,
pytanie.
Ojca.
Pani prezes, jeszcze jedno takie bardzo krótkie pytanie na zakończenie, ponieważ tak. Chcemy
także
też dopuścić innych słuchaczy.
Ja rozumiem.
Mianowicie, jeżeli uda się wybudować pomnik KL Warszał w tym miejscu, o które państwo walczą, to jeszcze pozostanie bodajże pomnik Kościuszki i Norwida.
Tak. Ja jeszcze ostatnie zdanie. Chciałam zaprosić wszystkich warszawiaków, to znaczy ja dzielę warszawiaków na tak, na warszawiaków i mieszkańców Warszawy. A niekoniecznie warszawiakiem jest ten, który się nawet urodził, czy też nie urodził, ale ten, który zna historię, szanuje tę stolicę, mógł się urodzić zupełnie gdzie indziej. A mieszkańcy Warszawy to są właśnie w Platformie i ze wszystkim. I mamy takie teraz już koledzy z zaproszeniem, gdzie na 9 lipca, gdzie jest dołączona o tych komorach gazowych artykuł profesora Bojarskiego bo wszystkich. No i chciałam tylko serdecznie jeszcze podziękować byłemu proboszczowi księdzu Januszowi Godziszowi, który moje stowarzyszenie przygarnął. Obecny proboszcz też ale trochę zebrani. Nie bardzo mogę robić, bo za nie mogłam, bo jestem efektem służby zdrowia obecnej. To tyle. Także może i niektórzy uzupełnią. Dziękuję za wypowiedź i mieliśmy te ulotki. Kopka jest narzędziem manipulacji, ujawnić i osądzić odpowiedzialnych za działania przestępcze wokół. Także te ulotki są różne, a teraz panowie mają nawet w okolicach, bo ja rozdawałam przed wakacjami do szkół ochockich, do technikum kolejowego, do liceum ekonomicznego. Natomiast tam uświadamia młodzież. Natomiast koledzy tu na Woli i mają takie zaproszenie do mieszkańców dać. Także zapraszamy wszystkich na 9 najpierw lipca, A potem na 9 października to już zorganizujemy sporo młodzieży. Bóg zapłać za wszystko i cieszę się, że pani Maria dotarła do szczęśliwej i życzę powrotu szczęśliwego.
Bóg zapłać, życzymy pani prezes dużo zdrowia. Rozmawialiśmy z panią Ewą Świerczewską, prezesem Stowarzyszenia Rodzin Warszawskich WARS i SAWA. Jeszcze chciała słowo dopowiedzieć pani sędzia Maria Trzcińska i z tego co widzę pan inżynier Jacek Suder.
Do osób i instytucji, osobistości wielkich, przy podziękowaniu, które składała pani prezes Świerczewska, chcę wymienić arcybiskupa Kazimierza Nycza, za którego osobiście interwencją i staraniami i badaniami została wmurowana tablica na frontonie kościoła przy ulicy Bema na terenie obozu Warszawy Zachodniej, na terenie Bema, o właśnie wymordowaniu w obozie zagłady KL Warszał 200 tysięcy Polaków w latach 42-44 w ramach planu zagłady stolicy polskiej. Bardzo gorąco dziękuję całemu kościołowi, który się włączył, który się w tę wielką sprawę ojczyźnianą włączył.
Ja chciałem, mam takie zapytanie do pani sędzi, ponieważ zaobserwowałem, że raczej pamiątek, relikwii związanych z KL Warszał nie przybywa, tylko ubywa.
Tak
jak nie ma już komory gazowej rozebranej podczas przebudowy przejazdu podziemnego, chciałem się spytać coś na temat, dowiedzieć i może pani sędzia słuchaczy zaznajomi, co się stało ze ścianą śmierci, z tą z takimi metalowymi prętami, na których wieszano więźniów na kole.
Więc ślady, więc nie tylko formy walki, o jakiej opisywaliśmy, po prostu drogą zafałszowywania dokumentów, zafałszowywania faktów, ale likwiduje się ostatnie relikty. Już teraz, aktualnie, ostatnie relikty obozowe. Otóż w 95 i 96 roku przedstawiciel Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy planach likwidacji tunelu i likwidacji ewentualnej likwidacji komór gazowych zobowiązał się, że dał zezwolenie na rozbiórkę tych obiektów komór gazowych, zobowiązując się, że dostarczy projekt upamiętnienia jako miejsca męczeństwa byłych właśnie miejsc w komorach gazowych, a same banie gazotwórcze zostaną odtworzone i pozostawione dla historii. Miał to zrobić w ciągu 6 tygodni. Jest data 20 lutego 1996 rok. Minęło 6 tygodni i pan Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa pozwoliła i rozebrano relikty komór gazowych, ale Rada nie dotrzymała słowa. Projektu nie złożyła i razem miała razem z architektem Warszawy i służbami miejskimi miała odbudować miejsca jako miejsca pamięci na męczeństwa i tego nie zrobiła. To jeden fakt. Drugi fakt. Na kole była jeszcze w 2004 roku była kilkunastometrowa ściana śmierci. Ona wyglądała w ten sposób, że co 2 metry były pętle metalowe do wieszania więźniów. Muszę przeprosić słuchaczy za tragizm opisu tego. Otóż do jednej pętli wkładano główki 2 albo 3 więźniów, skazując ich w ten sposób na konanie. Ja mówię można nienawidzić wroga i go zabić, bo Polacy dla Niemców wówczas byli wrogami, dla faszystów niemieckich. Można zabić, ale dlaczego zadawać mu tak straszliwe konanie w jednej pętli? I to trwało do 2004 roku. I teraz rozebrano to. I jeden z mieszkańców Warszawy po prostu uczuciowo nie wytrzymał, bo znał tę ścianę śmierci. I po prostu część tej ściany z tą pętlą przywlókł do siebie, do domu. To podaję, bo jest przykładów więcej, ale podaję tylko te dwa, bardzo ewidentne. A dziś, jak zlikwidowane są te komory gazowe i ściana śmierci, mówi się, jakie macie ślady tego, że obóz istniał?
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Artur, dzwoni z Kielc.
Prosimy, panie Arturze.
No ja chciałem właśnie zadać pytanie odnośnie tych komór gazowych, bo z tego co wiem, to Niemcy używali właśnie do mordowania ludzi tutaj cyklonu B i tlenku węgla ze spalin, z silników spalinowych. I jaki to gaz właśnie w KF Warszał był zastosowany w tych zbiornikach z gazem? Także bardzo proszę o tutaj udzielenie odpowiedzi.
Dziękujemy, panie Arturze, za to pytanie. I odpowiedzi podejmuje się pan inżynier Jacek Suder.
No tutaj jest inna konstrukcja w ogóle komory gazowej, ponieważ cyklon B jest nieco lżejszy od powietrza, nie za bardzo się nadawał do stosowania w tej komorze na ulicy Bema. Tutaj w ogóle Niemcy cyklon B zaczęli doświadczalnie jeszcze stosować. Pierwsze gazowanie cyklonem B było w Auschwitz I w okolicy września 1941 roku. Zresztą nieudane. To były dopiero próby w bloku 11, w piwnicach bloku 11 więźniów radzieckich. Nie udało się wszystkich zamordować cyklonem B. Później tą metodę udoskonalili, no wiadomo, w Auschwitz II, Birkenau, to już jest metoda przemysłowa. Tam były stosowane w obozach typu Majdanek, Treblinka, czy ewentualnie Bełżec, faktycznie tlenek węgla, ale to były bardzo prymitywne komory gazowe, właśnie na tlenek węgla lub na cyklon B. Na przykład w Majdanku była stosowana w zasadzie kopia, Niemcy wybudowali kopię komory do odwszawiania odzieży z zakładów odzieżowych w Dachau. I ta komora służyła raz na początku wszawiania odzieży, natomiast później ją zaadaptowali do trucia ludzi. Natomiast w Bełżcu stosowano jakiś radziecki silnik z radzieckiego czołgu do gazowania, także nieraz stosowano tlenek węgla z butli, natomiast tutaj, ponieważ obiekt był wysoki...
Nie tutaj, to znaczy w Kale Warszał.
Nie, natomiast w Kale Warszał, ponieważ to jest całkiem inny rodzaj generatora gazów trujących, to jest dosłownie generator gazów trujących. Tam po prostu było niskie, musiało być niskie pomieszczenie na cyklon B, tam w okolicy 2 metry, troszkę większe może, ponieważ gaz był lżejszy od powietrza, zawsze to stężenie było raczej przy suficie. Tutaj jednak stężenie...
W KL Warszał.
Nie, na przykład w Auschwitz były niskie pomieszczenia. Tutaj zastosowano inny rodzaj gazu. Ja mam, to jest moja osobista opinia, ponieważ to urządzenie komory gazowej jest bardzo ewentualnie... Ja bym szukał po prostu pierwowzoru tego urządzenia komory gazowej, tego generatora gazów trujących, raczej w zakładach doświadczalnych broni chemicznej, gdzieś tam może w brzegu dolnym nad Odrą, tam gdzie produkowano sarin na przykład. To jest nietrwały gaz bojowy, który po prostu działa bardzo krótko, z dodatkiem jakichś tam katalizatorów, ewentualnie można ten czas jakoś tam wydłużyć, skrócić. Bardzo o to chodzi, że gazy bojowe, gazy trujące są lżejsze od powietrza. One po prostu największe stężenie mają przy dnie, po prostu na przykład sarin jest 3,5, niektóre dane są 5-krotnie cięższe od powietrza. To odpowiada, to jest gaz idealny do stosowania w komorze, w KL Warszał. Mówię o KL Warszał. Sam generator gazów trujących, jak stwierdził pan doktor Kijkowski, ten, który jest zamontowany, był zbudowany przez Niemców w KL Warszawa, znaczy w tunelu na ulicy Bema, jest w zawiadomieniu do prokuratury. Właśnie w 1988 roku wysłał zawiadomienie do prokuratury Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich, w którym po prostu potwierdza raczej to, znaczy wydaje hipotezę, że to urządzenie mogło być stosowane do badania odporności pancerzy i tak dalej, ale w jakimś innym miejscu. To według mnie to jest po prostu kopia urządzenia, które gdzieś działało. Niemcy nie zbudowaliby w Warszawie w tunelu urządzenia niesprawdzonego. Takie jest moje zdanie. Nie wiemy, jakim gazem truli, ale wydaje mi się, Niemcy byli mistrzami chemii, firma IG Farben, która produkowała bojowe gazy trujące, czyli te firmy,
no, ale nie
córki.
Cyklon B.
Nie, absolutnie. Cyklon B tu raczej nie wchodzi w grę.
Kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę.
No, Radio Maria, ja chciałem.
Jesteśmy na antenie.
Właśnie w tej dyskusji.
Jesteśmy na antenie, z kim rozmawiamy?
Proszę?
Jesteśmy na antenie, z kim rozmawiamy?
Tu mówi Zenon z Będzina.
Prosimy, panie Zenonie.
Ja ostatnio zaczynam się zastanawiać, czy w Warszawie mieszkają w ogóle Polacy. Te ostatnie wybory prezydenta miasta wyraźnie o tym świadczą. I mam taką propozycję, aby w Sejmie przedstawić projekt, by w dowodach osobistych zamieszać adnotację narodowość. To może wtedy się wreszcie dowiemy, kto mieszka w Warszawie. Bo ja uważam, że w Warszawie powinni mieszkać najlepsi Polacy.
Tak, panie Zenonie, rodzi się pytanie, jak to stwierdzić? I myślę, że to jest niewykonalne. Z drugiej strony Polska zawsze była krajem wielu narodów żyjących ze sobą w zgodzie, broniących tego, co można by powiedzieć interesem narodu czy ludzi mieszkających w kraju nad Wisłą. No, nie wiem, czy jakiś komentarz.
Nie, ja myślę...
humorystyczny.
Nie, ja myślę tak, że droga prowadzi... Nie możemy dzielić. Również w Warszawie. Społeczności, ta, która przybyła i ta, która jest z dawnej Warszawy. Wszyscy musimy budować społeczność jedną. A droga prowadzi do tego, żeby znali prawdę. Pełną prawdę o KL Warszał. I do każdego polskiego serca, gdy dotrze prawda, stuknie prawda, obudzi się w nim obrona tej słusznej sprawy.
Kolejny telefon.
Jeszcze może przed tym telefonem, jeśli można. Pan Zenon poruszył bardzo ważną sprawę. Bo ona troszeczkę może humorystycznie wybrzmiała. Ale problem jest jaki? Czy można zmusić do patriotyzmu? Nie można. Patriotyzm trzeba zaszczepić, trzeba wychować mozolnie, dać przykład. Tego się nie da nikomu na siłę narzucić.
Niestety nie da się.
Ale też, panie senatorze, to nie sposób czynić tak, że w dowodzie osobistym wpiszemy narodowość.
Ależ oczywiście, dlatego mówię, że tutaj to nie jest droga taka, prawda, żadnego narzucenia.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz Wojdalski, radny dzielnicy Włochy w Warszawie, w pobliżu nawet mojego miejsca zamieszkania, w pobliżu tutaj mieszkam, wiem, że tam blisko dworca zachodniego jest to miejsce kaźni Polaków, także chciałem troszkę optymizmu tutaj wlać w serca słuchaczy. Mianowicie dnia 16 września każdorazowo ja publicznie przypominam o martyrologii Polaków przepędzanych tędy przez Włochy do obozów niemieckich. I znana jest nam ta historia. Zresztą spotykamy się często na Powązkach 1 sierpnia. I tam wiem, że tam grupa właśnie, która bardzo zabiega o budowę tego pomnika z takim dużym sztandarem tam jest i nawet składamy ofiary, także chciałbym powiedzieć i słuchaczom i Państwu zgromadzonym w studiu, że znamy to oczywiście, a w Warszawie mieszkają oczywiście różne osoby, no na to nie mamy wpływu, możemy sobie tylko wyrzucać, że jesteśmy może zbyt mało aktywni, że zbyt mało podkreślamy to, co tutaj nas łączy, a mianowicie umiłowanie ojczyzny naszej. Staramy się w jakiś sposób robić to, co można, przynajmniej w naszym samorządzie, zresztą po sąsiedzku dzielnicy Włochy, to okazujemy i to publicznie i także to właściwie no, nie musimy specjalnie tego jakoś akcentować, ponieważ to mieszkańcy widzą i słyszą. I chciałbym również powiedzieć, że troszkę przypomnieć, ponieważ sprawa jest jak gdyby związana ze sobą. Mianowicie u nas 16 września, jak już wspominałem, o godzinie 16 w parku przy stacji kolejowej odbywa się zawsze takie zgromadzenie mieszkańców, uczniów szkół podstawowych, średnich, poświęcone właśnie wywiezionym mieszkańcom Włoch. To mieszkańcy ci byli wywiezieni, wielu z nich nie wróciło, czyli po prostu zostali wypędzeni, to trzeba tak mówić wyraźnie. I zawsze zapraszamy wszystkie osoby, wszystkich patriotów tutaj w tym roku również zapraszamy, już wcześniej o tym mówię, bo to jest dokładnie za 2,5 miesiąca i tam wielokrotnie, zresztą tam przychodzą osoby, które wiedzą i mówią, znają tę historię właśnie tam Dworca Zachodniego. Zresztą ja, dla mnie to jest bardzo żywa sprawa, ponieważ moja ciocia była wypędzona z Warszawy, wyszła z powstania, także znam to z pierwszej ręki i ten duch patriotyczny został właściwie tutaj zaszczepiony między innymi dzięki postawie rodziny, rodziców, osób, które były żywymi świadkami historii. Także to tyle, jeżeli chodzi o dopowiedzenie do tej sprawy, dopowiedzenie, które myślę, że się należy, zwłaszcza w tym kontekście, tutaj jak słyszałem, że pan mówi, że kto mieszka w Warszawie, no jak powiedziałem, różne osoby, staramy się robić tak, żeby jednak no, pokazywać jak najwięcej prawdy historycznej, pokazywać, mówić o faktach, starać się być aktywnymi tutaj. Zresztą powiem więcej, tak przy okazji, skoro jest no, rok kapłański upłynął, my tu mamy tutaj we Włochach nawet osobę, moim zdaniem kandydata na ołtarze, księdza prałata Juliana Chrosickiego, który na Majdanku, tam był szczuty psami, później był na Pawiaku przecież tak samo, to zna historia. Znana historia, także to jest osoba zacna, której imię nosi jedna ze szkół we Włochach przy ulicy Przepiórki imieniem księdza Juliana Chrosickiego. To się działo w roku ubiegłym, to zostało to imię nadane, także chciałbym, żeby to tak widzieć całościowo, że coś w samorządzie się dzieje, radni są bardzo aktywni w tym zakresie, w dzielnicy Włochy. Także kto jest oczywiście zainteresowany, to zachęcamy tutaj do przybycia, podzielimy się doświadczeniami, No, zresztą z wieloma osobami, jak już powiedziałem, spotykamy się 1 sierpnia na Powązkach, bo tam się spotyka wielu. Tam jest po prostu inna Polska. Na pewno ci, którzy słuchają teraz, są w studiu, wiedzą, że tam się po prostu spotyka naprawdę inna Polska w skupieniu. To wszystko. Serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
Ten głos jest rzeczywiście bardzo, bardzo miły, ale chciałbym od razu pewną propozycję może dać. Skoro państwo jesteście jako radni dzielnicowi aktywni, spróbujcie zrobić porozumienie radnych dzielnicowych, które by wsparło tych mieszkańców Warszawy starających się o budowę pomnika. Zróbcie nieformalne nawet takie stowarzyszenie, ruch radnych na rzecz wsparcia budowy pomnika ofiar KL Warszał. Na pewno będzie to bardzo dobrze widziane i będzie trudno mediom ukryć ten fakt.
3 minuty do 11:30. Czas naszych rozmów niedokończonych dobiega końca. Podsumowanie też myślę, że słowa zachęty nas wszystkich, abyśmy przyczyniali się do budowania pomnika KL Warszał, ale nade wszystko do upamiętnienia tych miejsc, które w naszym środowisku lokalnym są miejscami martyrologium naszego narodu, który to naród od samego początku przelewa krew za wolność naszą, ale też i wiemy za wolność drugich narodów i zawsze żyliśmy w zgodzie z tymi, którzy na terenie Rzeczypospolitej byli tu tak jeszcze ad vocem tego, co mówił i z czym telefonował pan Zenon. Pan inżynier, bardzo proszę.
Na koniec poleciłbym wszystkim serdecznie książkę pani sędzi Marii Trzcińskiej pod tytułem KL Warszał, obóz zagłady dla Polaków. Ostatni raz wydanie było w 2007 roku, wydawnictwo Polwen. Jest to zbiór, to jest kopalnia wiedzy na temat KL Warszał, kopalnia dokumentów, najważniejszych dokumentów. Zresztą sama książka jest zatytułowana KL Warszał, obóz zagłady dla Polaków w świetle dokumentów. Raport dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej na potrzeby szkół i budowy pomnika ofiar obozu KL Warszał. Serdecznie tą książkę polecam. Jeszcze można ją gdzieś tam dostać na jakichś giełdach internetowych, bo nakład po prostu rozszedł się. Myślę, że jakieś wznowienie czy następny tom niebawem zobaczymy. Tutaj mam takie spostrzeżenie, musimy walczyć o tą historię, bo tak jak w powiedzeniu, naród bez historii umiera i musimy tego pilnować. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan profesor?
No cóż, ja tylko tyle, że ważna jest bardzo pamięć. Wiemy, jak straszną przypadłością dla człowieka może być amnezja. Utrata pamięci, kiedy nie wie, kim jest, nie wie, czy osoba, która spotyka, to jest rodzina, znajomy, czy coś obcy, kiedy nic nie wie. To jest coś potwornego dla człowieka. A amnezja dla narodu. Otóż obawiam się, że całkiem sporo jest takich, którzy chcieliby, aby naród polski stracił pamięć. A więc tym, co robi pani sędzia Trzcińska i współpracujący z nią ludzie, tym, co robią ci wszyscy, którzy starają się na przykład pamiętać o kolejnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem, ci, którzy przypominają z przeszłości różne zdarzenia ważne, ci, którzy przywracają pamięć narodowi polskiemu. To jest wielka praca, którą trzeba wykonać, drodzy Państwo, dla przyszłości kraju, nie dla przeszłości. To nie chodzi o to, co było przedtem. To chodzi o to, kim jesteśmy i kim będziemy. A więc ten pomnik, który powinien i musi stanąć, żeby upamiętnić ofiarę warszawiaków w czasie II wojny światowej, jest bardzo ważnym elementem pamięci. Warszawskiej pamięci i tożsamości narodowej. Tak jest. A więc to To jest, proszę Państwa, to, co świadczyć będzie o nas. Dzięki temu, przepraszam, że wrócę do mojego opowieści o firmie, firma pod nazwą Rzeczpospolita Polska będzie silna bardzo marką na arenie międzynarodowej. Musimy dbać o markę naszej firmy Polski, bo to jest nasza ojczyzna, w której żyjemy.
Czy możemy sobie wyobrazić, że ktoś w Ameryce Północnej, w Stanach, podważyłby ideę wybudowania pomnika w miejscu tragedii z 11 września 2001 roku? Chyba nie ma takiego Amerykanina, który by coś takiego mógł twierdzić. Dla nich jest to oczywiste, że były ofiary, jest miejsce upamiętnienia tych ofiar. Jest to coś jak świętość. Jest to dla nich oczywisty element ich tożsamości. Ja myślę, że już sam fakt, że w Polsce kwestionuje się prawo do pamięci narodowej, jest bardzo niebezpiecznym sygnałem dla naszej tożsamości. To jest bardzo niebezpieczny sygnał. I dlatego w tym miejscu chcę spokojnie, bez żadnego może większego uniesienia, ale pochylić czoło przed Radiem Maryja, Telewizją Trwam, które jako bardzo nieliczne z mediów tę sprawę z uporem, konsekwentnie, spokojnie, rzeczowo przedstawiają. Bez was, moi drodzy, my byśmy nie byli w stanie zrobić fragmentu tej sprawy, która została tutaj zrealizowana już, dokonana. To nie chodzi o jakieś sobie prawienie tanich komplementów. To również chodzi o to, żeby umieć spojrzeć na to, jaki jest stan również informacji i stan krzywienia patriotyzmu w narodzie. Z wielkim, wielkim szacunkiem chylę czoło.
Bardzo gorąco dziękujemy, ale Kalwar Show nie istniałby, gdyby nie upór, można powiedzieć, stalowy wręcz pani sędzi Marii Trzcińskiej, pani sędzio.
Co chcą powiedzieć na zakończenie? Kalwar Show, jego założenie dla zagłady stolicy Polski zostało udowodnione. O prawdę tę i o powstanie pomnika będziemy walczyć tak, jak walczyliśmy i walczymy o Katyń. Wszystkich proszę, zbierajcie i znoście kamyki na ten właśnie pomnik. A będzie to pomnik naszej wielkiej historii, wielkiej tragedii, a jednocześnie wielkiego heroizmu Warszawy. Będzie to pomnik jedności całego narodu. Będzie to pomnik, który, darujcie wielkie słowo, poniesie w świat, poniesie do przyszłych pokoleń dumna pieśń tych pokoleń. Gorąco zapraszam, składajcie kamyki na pomnik. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wspierają wszelkie inicjatywy patriotyczne, inicjatywy upamiętniające martyrologium naszego narodu, osoby przyczyniające się do budowania tożsamości naszej narodowej. Kogo jeszcze powinniśmy pozdrowić? I kogo chcemy? Oczywiście.
Ja może pozdrowię, chciałbym pozdrowić pana Wojciecha Kozłowskiego z Ottawy, który bardzo się przyczynił i przyczynia do popularyzuje sprawy Karl Warszał wśród Polonii Kanadyjskiej, ale także działając na różnych forach internetowych tutaj w Polsce, prowadząc różne strony internetowe o Karl Warszał, wyjaśniając, poświęcając czas na wyjaśnianie poszczególnym ludziom tych zawiłości, jest bardzo, bardzo go serdecznie pozdrawiam.
Przyłączam się do tego. Rzeczywiście tak. Absolutnie racja.
Panie inżynierze, a jeszcze przynajmniej syna, żonę?
No, syna...
Syn siedzi tutaj, syn obowiązuje, przygląda się.
No to nie ma co pozdrawiać. Do żony oczywiście, tak, jak najbardziej. Pewnie słucha nas w tej chwili.
Jeszcze raz bardzo...
Pozdrawiamy wszystkich, którzy w kościołach modlą się za Polaków wymordowanych w KL Warszał i za to, żeby powstał pomnik dla nich jako symboliczna, wspólna mogiła, przy której powiemy im wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, i powiemy im chwała poległym niepokonanym.
Bóg zapłaci jeszcze raz. To bardzo proszę, Panie Ministrze.
Dobrze. Ostatnie. Pozdrawiamy każde polskie serce.
I zamilkłem, a już powiem dlaczego, bo przed momentem. Ale warszawskie dzieci, będzie to też dobry utwór.
Bardzo
przy
dobry.
Tych pozdrowieniach.
Bardzo dobry.
Każdego, tak. Każde serce polskie. Bóg zapłaci za przybycie do studia.